Dzień dobry Państwu, to zaczniemy od Polskiej Agencji Prasowej i właśnie tych spraw dotyczących Unii Europejskiej i Nord Streamu. Według źródeł PAP kompromis w sprawie dyrektywy jest zbliżony do mandatu ustalonego przez ambasadorów państw członkowskich w ubiegły piątek. Wtedy to po miesiącu impasu w pracach nad przepisami dali oni zielone światło do rozmów z Europarlamentem i Komisją nad ostatecznym kształtem przepisów. Wprowadzili jednak do projektu niemiecko-francuską poprawkę zawężającą stosowanie unijnego prawa wobec gazociągów na morzach. Polska Agencja Prasowa publikuje też fragmenty wywiadu z Jarosławem Kaczyńskim. Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla najważniejszej polskiej agencji mówi między innymi o sprawie tych taśm publikowanych przez Wyborczą. Notabene Wyborczej skończyły się faktury i teraz dzisiaj publikuje jakieś pełnomocnictwo, więc serial trwa. W wywiadzie Jarosław Kaczyński mówi też o sprawie Kazimierza Kujdy, jego bliskiego współpracownika, który okazał się mieć problemy natury lustracyjnej. Jarosław Kaczyński mówi, że był tym głęboko zaskoczony. Mówi też o swoim zasmuceniu wypowiedziami prezesa Narodowego Banku Polskiego, podkreślając jednocześnie, że nie ma jako szef partii żadnego wpływu na szefa Banku Centralnego. Dziennik Gazeta Prawna i materiały o dzisiejszej konferencji. Po co Trumpowi konferencja, pisze Radosław Korzycki. Plan Stanów Zjednoczonych dla Bliskiego Wschodu sprowadza się do tego, żeby zostawić region samemu sobie, po czym postawić na straży jego stabilności Arabię Saudyjską. Piękny plan rzeczywiście, tylko dlaczego niektórzy z naszych gości tłumaczyli nam, że tak naprawdę przecież chodzi o demokrację i musimy walczyć o demokrację w Iranie. Walka o demokrację z Arabią Saudyjską na czele to rzeczywiście fascynujące. Strach o puste miejsce. Organizatorzy szczytu mają już za sobą, pisze Łukasz Grajewski. Nazwiska gości z USA zadziałały na niezdecydowanych jak magnes. To dalej jeszcze o konferencji bliskowschodniej. Wątłe więzi Teheranu i Warszawy. Nasze biznesowe relacje z Iranem nie są na tyle poważne, by ich zerwanie mogło nam zaszkodzić. O tym też w dzienniku Gazecie Prawnej. I jeszcze Łukasz Grajewski pisze, dlaczego Heiko Maas nie przyjedzie do Warszawy. Ambitny minister spraw zagranicznych RFN postrzega kwestię porozumienia nuklearnego z Iranem zupełnie inaczej niż Amerykanie. Tak bardzo bym się tą nieobecnością nie przejmował. Jak będzie musiał, to na pewno przyjedzie. Były prezes Orlenu Jacek K., który zasłynął knajackim językiem na nagraniach w Sowie i Przyjaciołach, został wczoraj zatrzymany przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Wstępne ustalenia śledczych wskazują na wielomilionowe straty. Aż mnie korci, żeby przytoczyć jakiś cytat z pana Jacka K. z tych innych taśm właśnie z Sowy i Przyjaciół, ale jesteśmy kulturalnym radiem, więc nie będziemy. Rozpoczynamy powoli, proszę Państwa, informowanie o tym, co jest w najnowszym Kurierze Wnet, bo jest już nowy lutowy numer. W poprzednim numerze był artykuł pani dr Moniki Bartoszewicz na temat Ukrainy, który wzbudził wiele chęci do polemik ze strony różnych ludzi interesujących się sprawami wschodnimi. Tutaj są takie dwa artykuły pani Beaty Trochanowskiej i pana Jana Kowalskiego. Jeszcze jest też wśród różnych innych rzeczy, które są godne polecenia, w największej gazecie w Polsce, czyli w Kurierze Wnet, artykuł Rafała Brzeskiego, Agentura Wpływu i Sieć. W dobie galopującego obiegu informacji i mediów o globalnym zasięgu z możliwością jednoczesnego oddziaływania na różne grupy językowe, walka o międzynarodową supremację nabiera nowego wymiaru. Naga fizyczna przemoc ustępuje coraz częściej miejsca zafałszowanej informacji i manipulacyjnej perswazji. W Warszawie jest już sekretarz Stanów Zjednoczonych, pan Mike Pompeo. Mike Pompeo wystąpił na wspólnej konferencji z naszym szefem dyplomacji Jackiem Czaputowiczem i powiedział różne rzeczy. Między innymi powiedział, że absolutnie Ameryka nie będzie współpracować z tymi, którzy będą używać chińskich technologii, ponieważ chińskie technologie szpiegują. Na chińskie technologie na pewno szpiegują, a pytanie, czy amerykańskie technologie na przykład szpiegują i czy w ogóle są jakieś w tej chwili technologie tych wielkich koncernów, które na przykład byłyby takie sympatyczne, że nie szpiegują, ale to jest tylko pytanie retoryczne. Gazeta Polska Tygodnik się ukazała, oczywiście dużo materiałów o Janie Olszewskim na okładce słowa Jan Olszewski, człowiek, który zdefiniował epokę. Coś w tym rzeczywiście jest, bo te problemy postawione przez rząd Olszewskiego nie dały się już potem wyrzucić z debaty publicznej, chociaż wielu próbowało. Jest też wywiad Wojciecha Muchy z Adamem Bielanem, wicemarszałek Senatu mówi, że nie chcemy partii na prawo od PiS. No nie chcecie, ale nie samymi chęciami. Polityka nie tylko na tym polega. Sięgnijmy jeszcze do Rzeczpospolitej. Rozbijesz auto, sam powalczysz o odszkodowanie. Projekt ustawy o tak zwanych kancelariach odszkodowawczych może wykluczyć bezgotówkową likwidację szkód. Również tutaj jest dużo informacji na temat konferencji. Jest też rozmowa z Witoldem Juraszem, publicystą, też człowiekiem z doświadczeniem dyplomatycznym. On mówi o sprawach polskiego konsula Sławomira Kowalskiego, którego Norwedzy u siebie nie chcą. Witold Jurasz mówi, że dobry konsul nie jest potulny i że zadaniem dyplomaty na tym stanowisku nie zawsze jest tylko i wyłącznie podobać się swoim gospodarzom, a działania Norwegów budzą duże wątpliwości. Jest też mowa o tym, jaka powinna być tutaj odpowiedź Polski na tego typu działania. Ciąg dalszy przeglądu prasy za godzinę.
Gościem Poranka Wnet jest pan minister Henryk Kowalczyk, minister środowiska, polityk Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
Przyjął pan wczoraj dymisję pana Kazimierza Kujdy, prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Trudna, może nie tyle, czy trudna decyzja, ale trudna rozmowa?
Czy rozmowa smutna, tak bym powiedział, może nie tyle trudna. Też ze względu na to, że Kazimierz Kujda to doskonały fachowiec i znakomicie prowadził Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Bardzo dobre wykorzystanie środków europejskich z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dobrze zorganizowana instytucja, stąd w takim momencie, przy dobrze funkcjonującej instytucji, kiedy jestem zmuszony przyjąć taką rezygnację ze względu na to, że taką decyzję podjął pan prezes, to nie jest to ani miłe, ani łatwe.
Pan prezes taką decyzję musiał podjąć, skoro się okazało, że w zbiorze zastrzeżonym są dokumenty, które świadczą o tym, że podpisał współpracę i był tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa.
Tak, okazało się, że takie dokumenty są. Oczywiście będzie wnioskowa autolustracja o wyjaśnienie, jaka tam rola była i tak dalej, ale póki co, jeśli takie dokumenty się pojawiły, więc jakakolwiek rola by nie była, to jednak w naszym środowisku politycznym przy takich standardach, jakie chcemy zachować, naturalne było tutaj zachowanie pana prezesa Kujdy.
Ale jak to się stało, że takie dokumenty mogły być, mimo tak długich procesów lustracyjnych i mimo tego, że dużą wagę Prawo i Sprawiedliwość do tej czystości lustracyjnej przywiązywało?
To już nie do mnie to pytanie. Oczywiście zastanawiające jest tylko dlaczego, czy przez przypadek, czy z innych powodów te dokumenty znalazły się w zbiorze zastrzeżonym, bo to jest, gdyby one były już wcześniej ujawnione, to pewnie problem by wcześniej ujrzał światło dzienne, nie byłoby żadnych kłopotów. Natomiast będąc w zbiorze zastrzeżonym dotychczas, nie ujrzały światła dziennego, wobec tego nikt nie był tego świadomy.
A pewno po ludzku pan minister zadał pytanie, panie prezesie, jak to było, czego dotyczyła ta współpraca i jakie odpowiedzi pan minister otrzymał?
Tak po ludzku zadałem oczywiście to pytanie i pan prezes poinformował mnie, że właśnie wyjeżdżając za granicę, ubiegając się o paszport, podpisał pewne dokumenty i wracając z tej zagranicy informował, jak tam za granicą jest. Bardzo ogólnie oczywiście o tym mówił, dlatego że to już upływ lat też być może zaciera pewne szczegóły. I ubiega się o otrzymanie tych dokumentów, co tam w nich dokładnie jest.
Nie było oczywiście nic, to nie jest zdanie na temat tego, co robił pan prezes Kazimierz Kujda, ale z tego, co pamiętam, nie było takiego tajnego współpracownika, który by powiedział, szkodziłem, tylko reakcja każdego była taka sama, nikomu nie szkodziłem, ja tylko podpisałem, na nikogo nie donosiłem, niczego w tych dokumentach kompromitującego nie było. Taka jest na ogół odpowiedź.
Ale bez obejrzenia tych dokumentów trudno cokolwiek w tej chwili powiedzieć. Nie chciałbym tu oferować jakichkolwiek ocen w tym momencie.
W każdym razie do dymisji doszło. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej to jest bardzo ważna instytucja, bo właściwie ona nadzoruje, finansuje bardzo wiele inwestycji, bo nie tylko czyste powietrze, nie tylko wody, nie tylko ocieplanie domów, geotermia, to jest cały konglomerat rozmaitej aktywności, które właściwie są niezbędne do tego, żeby państwo dobrze funkcjonowało.
Tak, to jest bardzo ważna instytucja. Dystrybuuje środki zarówno krajowe, te środki, które idą na ochronę środowiska, realizując różne programy, choćby no, program Czyste Powietrze, chociaż właściwie ten program to już teraz realizują wojewódzkie fundusze. Narodowy Fundusz trochę jak gdyby spełnił swoją rolę, będzie rozliczał i finansował. Natomiast już operacyjnie i wykonawczo robią to wojewódzkie fundusze. Ale jest jeszcze oczywiście mnóstwo innych spraw. To jest oczyszczalnie ścieków, kanalizacje, odnawialne źródła energii, finansowanie elektromobilności, ale też środki europejskie. To jest wiele miliardów rocznie, więc tutaj ta instytucja, mam nadzieję, że będzie pracować w sposób niezakłócony.
Ta instytucja musi mieć nowego prezesa? Jaki jest tryb wyboru tego nowego prezesa?
Znaczy, tryb wyboru jest opisany w ustawie o funduszu, więc tutaj mamy jasną, przedstawioną ścieżkę. Rada Nadzorcza uruchamia proces konkursowy i to już zrobiła wczoraj natychmiast. Zresztą zwołałem Radę Nadzorczą z tą myślą, że będzie przyjęta dymisja, żeby nie zwlekać, nie tracić czasu. 10 dni jest na składanie ofert zainteresowanych i po przeprowadzeniu tego konkursu minister powołuje prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i no to ten czas skrócimy do minimum, ale oczywiście zgodnie z ustawą.
No, czyli za kilkanaście dni poznamy nazwisko nowego prezesa. Powiedział pan minister o czystym powietrzu. Czyste powietrze, a właściwie to, że jest nieczyste, to ta informacja trafia na pierwsze strony gazet z dosyć dużą częstotliwością. Tym przejmują się Polacy. Coraz więcej osób chodzi z maskami na twarzy, pokazując, jak bardzo boi się tego, czym oddycha. Co w tej chwili się dzieje w tym programie Czyste Powietrze?
No ten program Czyste Powietrze, który w tej chwili realizujemy, czyli program nakierowany na ograniczenie emisji pyłów z domów jednorodzinnych, bo się okazuje, że największe źródło zanieczyszczeń to jest właśnie, to są domy jednorodzinne i opalane, ogrzewane węglem w piecach bardzo złej jakości, a czasami nie tylko węglem się niestety pali, ale tak byle czym, co się trafi. Stąd między innymi właśnie wbrew pozorom to nie te wielkie miasta czasami są największym źródłem zanieczyszczeń, tylko gdzieś czasami małe osady. Przed chwilą właśnie czekając na tę audycję przejrzałem kurier w net i okazuje się, że miejscowość Skała, tam gdzie w okolicach Ojcowskiego Parku Narodowego miała przekroczenie prawie 30-krotne pyłów w powietrzu, więc widać bardzo wyraźnie, że to jest największe źródło i z tym źródłem podjęliśmy walkę, proponując po pierwsze ocieplanie domów po to, żeby nie tylko wymienić piec, ale żeby mniej tej energii zużywać. No i po drugie likwidujemy już całkowicie te stare piece węglowe. No, niestety nie zrobi się tego przez rok czy dwa. Tu zaniechania są ogromne. Nawet raport Najwyższej Izby Kontroli mówi o tym, że przez 10 lat nic nie robiono. Rzeczywiście jest to taki drugi rok naszej działalności, w którym rzeczywiście bardzo, bardzo energicznie zabraliśmy się do pracy w tym zakresie. No ale na efekty trzeba chwilę poczekać. To nie jest tak, że jak się uruchomi program, to się natychmiast te piece wymieni.
Ale czy to jest tak, że są jakieś zobowiązania wewnątrz Unii Europejskiej, że te czyste powietrze, czy jakieś normy osiągniemy w jakimś czasie, czy grożą Polsce jakieś kary za to, że tych norm nie osiągnęła?
Czy Polska już otrzymała, powiedziałbym, wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości za niedotrzymanie norm czystości powietrza. Zresztą, tak mówiąc szczerze, to 16 krajów w Europie nie dotrzymuje norm czystości powietrza. Dwa kraje otrzymały wyroki, czyli Polska i Bułgaria, akurat inne, dziwnym trafem nie, ale to nie jest istotne. Tak najbardziej istotne jest to, że to powietrze jest rzeczywiście zanieczyszczone i musimy się troszczyć, bo to wpływa na nasze zdrowie. My podjęliśmy te działania bardzo energicznie. Przedstawiliśmy już Komisji Europejskiej tuż po tym wyroku. Zresztą już przygotowywaliśmy ten program. Założenia tego programu i uruchomienie terminy. Wobec tego Komisja Europejska uznała, że nasze działania są rzeczywiście dobre, będą skuteczne, wiarygodne i nie odstąpiła od nałożenia kar, czyli wniosku o nałożenie kar, co tak jest naturalną konsekwencją wyroku, który stwierdza naruszenie, to później kolejnym krokiem jest nałożenie kar. Komisja Europejska uznała, że nasz program rzeczywiście daje perspektywy pozytywne i od tych kar odstąpiła. Więc my teraz musimy realizować to, co żeśmy zaplanowali i przedstawili w ubiegłym roku, w czerwcu, bo to wtedy był prezentowany założenia programu.
Mamy wydać na ten cel w przeciągu kilku lat 90 miliardów.
No, 100 miliardów nawet.
100 miliardów złotych.
Tak.
Te 100 miliardów to są pieniądze Unii Europejskiej, pieniądze z budżetu, pieniądze z jakiegoś specjalnego podatku, który będziemy płacić.
W tej chwili te pieniądze są, znaczy one będą z różnych źródeł, to znaczy w tej chwili są z budżetu, dlatego że w tej perspektywie finansowej europejskiej, czyli lata 2014-2020, nasi poprzednicy nie zaplanowali ani złotówki w tych pieniądzach europejskich na czyste powietrze. Wobec tego nie mamy już takiej możliwości, żeby z funduszy europejskich, no może, ale to są będą pewnie jakieś resztki czy śladowe ilości. Natomiast generalnie nastawiamy się oczywiście na finansowanie tego programu z funduszy europejskich, ale w następnej perspektywie finansowej. Takie rozmowy z Komisją Europejską trwają i przygotowujemy ten program, żeby finansować w następnych latach z funduszy europejskich. Obecnie jest to z budżetu. Jeszcze kolejna część, znaczy z budżetu, z funduszy środowiskowych, tak to nazwijmy, czyli z opłat, które idą na ochronę środowiska. I drugie źródło finansowania, niezwykle istotne, które udało się pozyskać, to jest ulga podatkowa. Bo od 1 stycznia ten program został zmodyfikowany ze względu na to, że część tego programu będzie finansowana poprzez ulgę podatkową, czyli nie wszystko będzie dotacją, a część będzie, część dotacja, część ulga podatkowa, a dla najbogatszych, tych, którzy są w skali podatkowej, tej 32%, to będzie tylko ulga podatkowa.
A istota tej całej operacji to jest dopłacanie do wymiany piecyków w domach.
Tak, istota polega na tym, że my proponujemy przedsięwzięcie następujące. Wymianę pieca z kopciucha na czysty, czyli gazowy, elektryczny czy inny. Nawet na paliwo stałe, ale piątej klasy, czyli zupełnie innego rodzaju, taki, który nie emituje zanieczyszczeń, ale tylko pod warunkiem, że nie ma dostępu do sieci gazowej lub sieci ciepłowniczej. I równocześnie proponujemy termomodernizację. Chodzi o to, żeby mniej energii zużywać, czyli ocieplenie ścian, stropów, sufitu, wymiana okien, drzwi. I cała ta inwestycja nie powinna przekraczać 53 tysięcy złotych i do tego jest dotacja uzależniona od zamożności. Od 90%, podkreślam, to jest bardzo duża skala, dla najuboższych do 30% dla najzamożniejszych.
I tak. Ale czy to jest w ogóle skoordynowane z polityką energetyczną Polski? Bo mówimy, że bogactwem Polski, znaczy coraz rzadziej ministrowie o tym mówią, że bogactwem polskie złoto to węgiel, tak? Przejście na piecyki gazowe oznacza, że zmieniamy strategię i mniej węgla będziemy potrzebować, bo gospodarstwa te, które zmienią piecyki, nie będą. A w ogóle obowiązkowa jest zmiana piecyków?
Znaczy, póki co jeszcze nie, ale myślę, że za kilka lat, jak już ten program się rozpędzi, bo w tej chwili nie chcemy narzucać siłowo, że tak powiem, tych rozwiązań. Na razie proponujemy rozwiązania, ale z biegiem lat no będzie można już wtedy mówić o wymianie. Zresztą nowych pieców już z takiej starego typu nie można kupić. Już są normy na jakościowe, na piece obecnie sprzedawane.
Ale te piece piątej generacji niskoemisyjne, które są, które, dla których węgiel jest tym źródłem energii i ciepła, one są, będą tylko dopuszczone w miejscach, gdzie nie ma gazu?
Tak, generalnie tak. Tu, jeśli chodzi o politykę energetyczną i zasoby węgla, to tu nic się nie kłóci, dlatego że węgiel będzie póki co spalany w elektrowniach, w ciepłowniach, tam, gdzie są dobre warunki do spalania, więc gdzie są pozakładane filtry, gdzie jest i tak niska emisja i tak dalej. Tego węgla, który w tej chwili wydobywamy, wystarcza na elektrownię, ale i tak nie wystarcza na indywidualną sprzedaż. No niestety teraz mamy przecież import węgla, najczęściej z Rosji, i to kosztem tego importu właściwie ten program będzie realizowany, czyli ten import będzie się zmniejszał.
Patrzymy na to, kto produkuje te piecyki gazowe, czy są firmy w Polsce, które są w stanie dostarczyć piecyki gazowe, czy to będzie import na przykład od naszego zachodniego sąsiada, bo często tak jest, że my coś robimy, ale potem okazuje się, że beneficjentem tego, co my robimy, jest gospodarka niemiecka.
No tutaj akurat czy piece gazowe, czy piece tej piątej klasy, czy źródła ogrzewania, pompy ciepła elektryczne, oczywiście są produkowane w różnych miejscach i tutaj polscy producenci też funkcjonują, są i zachodni. To nie jest tak, że to będzie zmonopolizowana produkcja, czy nastawiamy się tylko na jeden rodzaj. Tutaj ważne jest spełnienie warunków, a nie producent.
Czyste powietrze, o tym pewno będziemy często rozmawiać, ale teraz o tym, co się dzieje na linii PIG, czyli Polski Instytut Geologiczny i PAG, reforma całej tej struktury, którą przygotował minister Jędrysek, w jakiej jest fazie?
Ta ustawa o Agencji Geologicznej, przygotowana przez ministra Jędryska, jest w fazie, znaczy ona jest w tej chwili w Radzie Ministrów. Ona budzi wiele emocji, też i związkowcy z Instytutu Geologicznego, ale też są i samorządy, więc i związkowcy spoza Instytutu mają swoje do tego uwagi. W tej chwili trwa dyskusja jeszcze i uzgodnienia. Ona nie jest oczywista ani klarowna, więc w tej chwili jest na etapie rozpatrywania, czyli wniosku na rozpatrzenie przez Radę Ministrów. Trwają uzgodnienia w Centrum Analiz Strategicznych w rządzie, więc na razie tak to wygląda.
A czy pan minister z pracy wiceministra i naczelnego geologa kraju jest zadowolony?
Przygotował tą ustawę, chociaż tak jak mówię, budzi pewne emocje. Bardzo ma trudne zadanie, szczególnie jeśli chodzi o koncesje, bo to są też bardzo trudne sprawy, kiedy ubiegają mnóstwo chętnych do wydobycia, ubiega się o różnego typu koncesje. Dochodzi często do konfliktów, bo każdy chciałby mieć dobre złoże, więc tych problemów jest tam bardzo dużo, więc w tym trudnej materii jakoś tam się porusza minister Jędrysek.
Dużo protestów, dużo artykułów publikowaliśmy w Kurierze Wnet, artykułów napisanych przez geologów, przez też i byłych dyrektorów, i profesorów geologii, którzy bardzo krytycznie podchodzili do tej całej koncepcji Agencji Geologicznej. Zresztą taką krytyczną ocenę też wyraził, z tego co wiem, resort finansów, bo tam był sposób finansowania nie do końca jasny, ta relacja między tym, co państwowe, a tym, co prywatne, tak było? Tak jest?
Znaczy te rozbieżności, które zgłaszało Ministerstwo Finansów, zostały, mam nadzieję, w miarę usunięte. Natomiast nie usunięto, zostały jeszcze rozbieżności i podejście koncepcyjne i stąd, tak jak mówię, ta ustawa, jeszcze dyskusja nad nią trwa.
Czy pan minister był w Puszczy Białowieskiej, patrzył, czy jak wygląda puszcza, jak się żyje kornikowi, który bardzo lubi zjadać drzewa?
Co do Puszczy Białowieskiej, to znaczy nie byłem w ostatnich dwóch czy trzech miesiącach, natomiast byłem jesienią. Kornikowi mogę powiedzieć tak, chyba będzie się żyło coraz gorzej, bo tych drzew było już żyjących. Niestety kornik dopełnił swojego niszczącego dzieła. Stąd w tej chwili to powinniśmy myśleć i zastanawiać się, jak odnowić tą puszczę.
Ale ona przecież jest naturalna, to człowiek nie powinien odnawiać tej puszczy.
To znaczy naturalna właśnie nie jest i te drzewa były nasadzane i stąd między innymi kornik. I w momencie, kiedy całkowicie to zostawimy, może nie we wszystkich, ale w niektórych obszarach po prostu wyrośnie trawa, tak jak na stepie, i odnowienie może nastąpić, ale za kilkaset lat jakieś samodzielne. Więc tu w tej chwili pracuje komisja ekspercka, nie chcę się tu wypowiadać w sposób taki autorytarny. nie jestem ekspertem od leśnictwa, ale powołaliśmy zespół, międzynarodowy zespół, zaprosiliśmy ekspertów międzynarodowych. Zaprosiliśmy też organizacje ekologiczne do tego zespołu, ale odmówiły udziału w pracy. Co ciekawe, więc łatwiej krytykować niż podpowiedzieć. I wtedy te rekomendacje będą służyły do wypracowania tego planu urządzania lasu, czyli aneksu właściwie do planu, jak należy to odtworzyć tą puszczę, jak ją należy chronić na przyszłe lata.
Mamy pytanie od słuchacza. Co z geotermią? Mamy około 2000 głębokich otwiertów z czasów PRL. Można prosić o takie pytanie do pana ministra, więc co z geotermią? Tak brzmi pytanie.
Czy geotermia będzie wspierana, tylko my musimy patrzeć na geotermię nie tylko pod względem emocjonalnym, tak bym to powiedział, ale również ekonomicznym, a więc nie wszystkie odwierty i nie wszystkie zasoby są opłacalne ekonomicznie. Jeśli temperatura wody jest zbyt niska i na głębokim poziomie, to jej wydobycie i później rozprowadzenie nie daje tego efektu ekonomicznego, więc oczywiście z takich otworów nie będzie geotermia wykorzystywana. Natomiast tam, gdzie są to dobre warunki, to geotermia jest wspierana i będzie wspierana.
Duże są te zasoby dobrej geotermii w Polsce?
No nie są takie, żeby powszechnie w Polsce geotermią można było ogrzewać wszystkie domy, ale są rejony, szczególnie Podhale, Podgórskie, ale też i tutaj Kujawy, że jest to ekonomicznie opłacalne.
Panie ministrze, dzisiaj jest ta wielka konferencja dotycząca Bliskiego Wschodu w Warszawie. Pewno w czasie posiedzeń Rady Ministrów ten temat był poruszany. Czego pan minister oczekuje? Jakich rezultatów tej konferencji?
Ja oczywiście z punktu widzenia międzynarodowego, no to wszyscy, myślę, oczekujemy tego, aby proces pokojowy na Bliskim Wschodzie był procesem trwałym, żeby też był wyznaczony szlak dojścia do takiego pełnego pokoju na Bliskim Wschodzie. Ale tak, przy okazji tej konferencji, skoro jesteśmy współgospodarzami ze Stanami Zjednoczonymi tej konferencji, no to też liczymy na to, że na marginesie tej konferencji będą rozmowy z Amerykanami na temat choćby zwiększonej obecności wojsk amerykańskich w Polsce, bo to jest dla naszego bezpieczeństwa niezwykle ważne i to może być taki owoc trochę poboczny na marginesie tej konferencji, a dla nas niezwykle ważny.
Panie ministrze, patrzę na zegarek, jest godzina 8:40. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Ilość pytań niezadanych, szczyt klimatyczny w Katowicach, jego konsekwencje, czy są, czy nie ma, to jeszcze na zakończenie?
Konsekwencje szczytu klimatycznego oczywiście będą wtedy, kiedy uda się, aby wszystkie kraje rzeczywiście to robiły. Konferencja klimatyczna postawiła pewne ramy, ale też przed nami jeszcze dalsza praca. To nie jest tak, że jak się coś postanowi, to już jest dobrze. Teraz trzeba to realizować i owoce dopiero będą ważne.
W Kurierze Wnet jest artykuł na temat CO2, że właściwie jest podejrzane, ale nie jest skazane CO2 za to, że zmiany klimatu są spowodowane CO2. Tak w czasie konferencji to było jakby oczywiste, że to CO2 odpowiada za to, co się dzieje w naszym klimacie, a to przecież oczywiste wcale nie jest.
Znaczy są różne podejścia, bo to, że CO2 ma wpływ na klimat, to wątpliwości nie ma. Natomiast jak znaczący, a to już można dyskutować, bo jaka znaczący udział ma działalność człowieka, to też jest niezwykle istotne, bo przecież CO2 to nie tylko z działalności człowieka jest emitowane. Ale faktem jest, że przez ostatnie dziesiątki lat CO2 w atmosferze prawie się podwoiło. A więc bez względu na to, jak oceniamy istotę wpływu CO2 na zmianę klimatu, to jednak z ostrożności powinniśmy na ten temat dyskutować i ograniczyć tę emisję.
Uniewinnić dwutlenek węgla. Taki jest tytuł artykułu Jacka Musiała i Karola Musiała w Kurierze Wnet na 17 stronie. Panie ministrze, Kurier Wnet w prezencie panu ministrowi przekazuje. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Henryk Kowalczyk, minister środowiska, był gościem poranka. Na zegarze godzina 8:42.